Witajcie. Mam na imię Ryszard, jestem alkoholikiem. Powiem, co w moim życiu się narobiło tak pokrótce od jakby dzieciństwa, narodzin do tej pory. Co mam, co doświadczyłem. W życiu moim po prostu urodziłem się w małej miejscowości w Polsce, w Nowym Dworze Gdańskim. Matka, ojciec, ja byłem, po 12 latach urodził się mój brat. Żyliśmy spokojnie, w domu moim, czy był alkohol, było takie spokojne. Ojciec czasami pozwalał sobie na tak zwane, u nas się to nazywało co kwartał, czyli co 4 miesiące miał trzydniówkę, sobie popijał. Widziałem to, miałem to na oczach, ale nie zdawałem sobie z tego sprawy, co może z tego wyniknąć później. Następnie chodziłem do tej szkoły, do podstawówki. Życie się toczyło tak jak w tych latach. Było trochę ostro, było słabo, ale po szkole podstawowej chciałem zostać kolejarzem. Nie udało się, nie wiem, z braku pieniędzy czy czegoś. Dorwałem pierwszą lepszą szkołę, żeby się z domu gdzieś wyrwać. Może tak. Pojechałem do Kwidzyna, do szkoły zawodowej. Tam podjąłem naukę w szkole wiklinarskiej jako stolarz meblowy. Wiklina mi się jakoś nie podobała. Mimo że na to nie zwracałem uwagi. Zamieszkałem w internacie, gdzie było nas 17 chłopaków, 93 dziewczyny. W tej szkole też jakby trafiło mi się, nie wiem, zacząłem grać w orkiestrze bęb. I tu zaczęły się pierwsze smaki wódki. Wyjazdy z orkiestrą dętą na różne zloty, spotkania. Tam był alkohol. W szkole zawodowej był też pierwszy alkohol. Po pierwszej klasie już, jak to było mówione uczniakom, no, młodym wolno już było pić w drugiej klasie. Były to może nieduże ilości, aczkolwiek czasami i dość spore. Po skończonej szkole wróciłem do domu i ojciec, z racji tego, że był takim dość twardym ojcem, powiedział, że nie ma wakacji, do pracy. Więc poszedłem do pracy, chodziłem tam sobie na dyskoteki. Na dyskotekach były nieduże ilości alkoholu, więcej wolałem się pobawić niż się napić. Było to skromne ilości, aczkolwiek potem coraz więcej było tego, zacząłem pić w pracy. Zacząłem coraz bardziej nie zwracać uwagi na dyskotekę, tylko na to, żeby się może komuś przypodobać, czy coś, brać większe ilości alkoholu. Do momentu, kiedy spotkałem na swojej drodze żonę, żeniłem się, mieliśmy. Robiłem, też uciekałem z domu, zaczynałem się też popijać, aczkolwiek chodziliśmy na imprezy, ale zacząłem sobie jak to mówią, dopijać. Bo było mało. Tempo było małe, zacząłem sobie dopijać. Urodziło się mi dziecko. Możecie sobie wyobrazić, może nie, ważyło 90 deko. Urodziło się bardzo w zgniłych wodach, wynoszone do końca. 9 miesięcy i 2 tygodnie. Lekarze powiedzieli, że nie, to jest niemożliwe, że on żyje, ale żyje do tej pory. Za to jestem Bogu wdzięczny, że on żyje. Oddali mi go w wadze około 1,5 kilo, nie kilo, 600 musiało mieć, żeby wróciło do domu. Przy jego narodzinach nie interesowało mnie może jego życie, bardziej interesowało się mnie, jakby zrobić tą tradycję. Urodziło się dziecko, chajawódka, nie? Trzeba było się napić, opić. Nie martwiłem się tym, czy on przeżyje, czy nie. Wolałem pić. Potem mieszkaliśmy u rodziców przez kilka lat. Dostaliśmy swoje mieszkanie. W czasie, gdy nie byłem żonaty, jeszcze ojciec cały czas zabierał moje pieniądze, z czego się zbierało. Zabierał moje pieniądze, wydzielał mi moje pieniądze, zbierało się na wesele, na wszystko, może na dorobek do mieszkania. Dostaliśmy to mieszkanie. Wspólnie z żoną mieliśmy książeczki, tam teściowie i ojciec coś tam podokładali. I zostaliśmy sami tam. Pamiętam tylko, niewiele pamiętam ze swojego życia. Uciekałem z domu, chodziłem sobie, wolałem sobie szukać jakichś kolegów, czy nawet z dzieckiem jeździłem z wózkiem na piwo. Po piwo było to takie moje małe dzieciątko, zwałem go dziewczynką, bo miał włosy prawie do połowy pleców i kręcone. Normalna dziewczynka. Gdy zaczęliśmy się już kłócić coraz bardziej, już dziecko było, wrócę, już przeskoczę dalej, dziecko było starsze, zaczęło chodzić do podstawówki, potem do zawodówki. Wiele rzeczy tego jego nie pamiętam. Jak było w tej szkole, aczkolwiek byłem i skarbnikiem. Nawet i w trójce klasowej. Nie wiem, o co tam chodziło, ale nie pamiętam tego. Chodziłem do tej szkoły, opiekowałem się nim. Jeszcze nie wracając, miałem też brata, którym się też opiekowałem. Miałem to połowę obowiązku. I przechodząc z powrotem do mojego życia, byłem jakby, nie wiem, nie patrzyłem na to, nie martwiłem się o rodzinę. Uciekałem ze wszystkiego. Gdy straciłem pierwszą pracę, podjąłem pracę w spółdzielni. Było to takim warunkiem, że ja wychodziłem z domu i już byłem w pracy, tak? Byłem terenowym, po prostu takim dzieciem. Wykoś, posprzątaj, pozbieraj śmieci. Podobała mi się ta praca, do tej pory mi się taka praca podoba. Dbać o trawniki, o zieleń, o czystość wokół ludzi. Może nie wyglądałem na takiego, ale lubiałem mieć czysto. Chciałem być jakby perfekcjonistą. Może tak? Czasami tak wyglądało. Chodziłem w tej pracy i tłumaczyłem, przychodząc do domu coraz bardziej, bo zacząłem pić w pracy. Mogano mnie zwolnić, ale dawano szansę, bo ludzie chcieli, żebym pracował. Przychodziłem z podwórka pijany, jeździłem na ryby. Rzadko mnie było widać w domu, bo prosto z pracy na ryby, przejazd z ryb. Siadałem w samochodzie wieczorami i tak zwane szybki strzał, ćwiarteczka i dwa piwa. Przychodziłem do domu, myślałem, że nikt nie widzi, no bo tak było uważane, że ja wiem wszystko, ja wiem lepiej. I wychodzić zacząłem ze śmieciami. Coraz częściej, co nigdy nie robiłem. Albo trzeba nie śmieci, albo to był pies. Wszystko, chłopak mój, syn, kiedy zacząłem coraz częściej pić, kiedy robiłem już awantury w domu, w życiu ich nie uderzyłem, to mogę od razu z góry powiedzieć, aczkolwiek podnosiłem rękę. Nie uderzyłem, wolałem rozwalić szybę w drzwiach, pokancerować sobie łapę, niż uderzyć dzieciaka. Ale zawsze go goniłem do tego, żeby idź do szkoły, idź rób, nikt ci nie będzie, tak jak mój ojciec mnie ganiał. I za wszystko, kiedy coś źle zrobiłem, był pas albo guma od pralki. Taka kauczukowa od prania, tym też dostawałem. To pamiętam do dzisiaj. Syn mój nie chodził do szkoły, zaczęło się dać tam cuda. Nie zwracałem na to uwagi, dlaczego, tylko pokazał mi w pewnym momencie część od roweru zwaną pedałem. No, wiesz, co ty gadasz? Mówię, człowieku, ty dasz se radę, nic z tego nie będzie. Zostawiłem to. Zacząłem się upijać coraz bardziej, coraz częściej. Nie rozmawialiśmy, nie dogadaliśmy się z żoną, ukrywałem wódkę wszędzie, gdzie tylko to możliwe było. W końcu, jak już zacząłem łazić po osiedlu, żebrać po sklepach, leżeć na schodach z fiutem na wierzchu, przepraszam za słowa, ale tak było. Kiedy już przychodziłem obszczany, żona nie wytrzymała i zrobiła, próbując mnie ratować. Ojciec też próbował razem z matką, nie zwracałem na to uwagi. Tłukli mnie na mieście, wszędzie, gdzie tylko to możliwe było, miałem to gdzieś. Siedziałem na osiedlu, zamiast kosić, to prosiłem, żeby ktoś rzucił piątkę, zrzucałem winę na wszystkich, co tylko było możliwe. Że to ktoś mnie nie rozumie, ktoś jest mi dla mnie niedobry, wszyscy byli winni, tylko nie ja. I w pewnym momencie żona już nie wytrzymała przez namawianie, przez koleżanki i tak dalej, że jej pomogli. Została skierowana sprawa do sądu. O ukaranie mnie, czy też zamknięcie gdzieś w więzieniu, czy do ośrodka, bo się nie chciałem na to zgodzić. Mimo, że miałem wszywkę w międzyczasie, to też z radością ją przepiłem, bo po 10 miesiącach ryzykując życiem, siadłem sobie i pod kioskiem, że niby gdzieś mnie nie widzi, a z boku dwa bloki, ukrywałem się z tym i popijałem tak łyczkiem szampana. Czy coś będzie? Nie, udało się, fajnie, to jeszcze jeden łyczek. Oj, nic, udało się. No dobra, to pół butelki. O, już dobrze jest. No to cała. No i szybko po drugą. I znowu się zaczęło. Po 10 tych miesiącach tej szybki, gdzie nie piłem, gdzieś mnie opuścił lęk i zacząłem ponownie pić. Żona, tak mówię chaotycznie, skaczę z miejsca na miejsce, ale żona powiedziała, że coś zrób, idź na leczenie. Nie, no to ja ci to załatwię. No to mi załatwiła. I dostałem wybór. 9 miesięcy więzienia albo 8 tygodni terapii. Był to 2009 rok. Mam zeszyt z terapii do dzisiaj, co jest moją pamiątką jakby z tamtych dni, ale zobaczyłem w nim, co się tam działo. Zgodziłem się na tą terapię, bo jak alkoholik bym myślał, krótszy okres nie picia, to wolę iść na tą terapię. Jadąc na tą terapię, wchodząc na tą terapię, jeszcze w drzwiach powiedziałem, czekaj, jak ja wrócę, to ja ci pokażę, co ja potrafię. Tak jej to powiedziałem. Pierwsze dni wściekłości, ale i jakby uspokojenia się, słuchania tego, co mówią terapeuci, gdzie miałem pierwsze jakby sugestie, gdzie były założone, był dzienniczek uczuć, układanie planu dnia, słuchanie terapeutów, potem na koniec pisanie prac. 12 ich było, 12 prac o każdym etapie picia, o każdym swoim. Pierwsza moja praca, jak zaniosłem terapeucie na grupę 12 osób, to była nasza grupa. Gdy przeczytałem, terapeuta wstał i mówi: weź, idź i napisz prawdę. No ja skąd ty będziesz wiedzieć, co ja tam piszę? Bo wiem. I miał rację, bo okłamałem. Zacząłem trochę pisać prawdy, trochę nie, może i tak miało być, ale skończyła się terapia 8-tygodniowa, gdzie byłem, zacząłem chodzić tam na meetingi, bo były. Słuchałem też tych innych ludzi. Nie przyjmowałem do tego władz, jakiejś uwagi, nic. Aczkolwiek, gdy było spotkanie z rodziną, w pewnym momencie przyjechała żona, syn, i było takie spotkanie ogólne z terapeutami i taka zabawa w losowanie losu, co rodzinę spotkamy. No na pewno, a se polosujcie. No i mój syn wyciągnął czarną fasolkę, która oznaczała, że będzie alkoholikiem. Śmiałem się z tego, jak nie wiem. Wyszedł z tej terapii, przepraszam, ale stanąłem w rozpaczy, co teraz ze mną będzie. Kurde, miałem parasol, już nie chciałem żonie udowadniać, że ja jej pokażę. Tylko mówię, co teraz ze mną będzie, co mam do wyboru. Ale poszłem do kolegi, który był założycielem u nas w mieście grupy, był człowiekiem, który 20 parę lat nie pił, ale miał i jakąś pracę, bo nie miałem wtedy pracy, wróciłem. Mówię: Jasiu, weź mi na jakąś robotę czy coś, wyszłem dopiero z terapii. O, dobra, to ja ci dam tą pracę i proszę cię, zacznij nachodzić na nasze meetingi. No dobra, poszłem taki, wiecie, zniesmaczony. Chciałem, nie chciałem, chciałem, nie chciałem, ale tak to było przy kościele. I taki starszy pan mówi: a co ty szukasz, meetingu? No tak, chodź. No i weszłem. I od tamtej pory się zaczęło chodzenie na meetingi. Meeting nie polegał na programie. Nie był on wtedy na programie. Było na takim, co mnie smuci, co mnie raduje, czego bym chciał. I takie tam było, takie spotkania. Jeździliśmy też na różne meetingi i tak minął pierwszy rok. Pierwszy rok minął, gdzie dostałem od kilku osób takie prezenciki, czyli pierwsze 24 godziny dostałem, mam je. Też to był 2009 rok, z tej terapii, jak wyszłem i chodziłem na te meetingi przez 5 lat. Przez 5 lat jeździłem wszędzie, ale zarazem nic z sobą nie robiąc, bo nie miałem takiego doświadczenia, nie miałem skąd go dostać, ale cieszyłem się może tym, że nie piję, czy też pokazywałem wszystkim, że należy mi się dywan, bo ja nie piję, bo ja jestem najlepszy, bo ja wszystko potrafię. W tym czasie mój syn wziął ślub. Cieszył się może z tego, że jestem, ale był takim zagubionym gdzieś dzieckiem. Nie wiedziałem, o co chodzi. Właściwie wiedziałem, bo on mi to powiedział. Powiem wam, że mój syn jest gejem. I mimo, że mam wnuka, wszyscy chcieli mu udowodnić, że on jest mężczyzną. Ja się nie odzywałem tego, ale kiedyś mi powiedział, że dlatego coś do mnie robił, coś do mnie czuje, że mu uwierzyłem w to i nic do niego o tym nie mówiłem. Nie odpychałem go, nie odtrącałem. Chciałem wszystkim pokazać, że to się nie uda. No ale każdy mówi do mnie, że jesteś alkoholikiem, pijakiem i gówno wiesz. Mimo, że nie piłem. Po 5 latach, gdy wyszedłem z meetingów, opuściłem te meetingi, uważałem, bo kolega, który miał ostatnim członkiem mojej grupy, tam gdzie byłem, dowiedziałem się, że on pije. Powiedziałem sobie, kurde, wszyscy chlają, a ja nie. Kurde, jestem pani władca, ja mogę rządzić. Więc zostawiłem to wszystko. Dalej jechałem na dupę ścisku przez 4 lata. Przez 4 lata, gdy po 4 latach żona była wtedy za granicą, wyjechała. Życie nasze takie było, wiecie, ni to dobre, ni to złe. Byliśmy razem. Ja byłem takim, który chciał wszystko pokazać, wszystko udowodnić. Róbcie po mojemu. Ja będę najlepszy, to wszystko, ale. No nie byłem najlepszy, to wiem. Nie wiem, jak to określić. No byłem takim człowiekiem, który stawiał się na piedestale, że wszystko potrafię, wszystko robię, bo mi się udaje. I kiedyś to moje udawactwo wyszło tak, że idąc do domu, zobaczyłem otwarte drzwi i pomyślałem tak, kurde, żony nie ma, syna gdzieś też nie ma, nikt nie będzie widział, napiję się. Dosłownie tak powiedziałem, napiję się, idę sobie kupić flaszkę. Zobaczymy, czy mogę. Kupując flaszkę, powiedziano mi w sklepie, panie Ryśku, co pan robi? Mówię, a panie rację, poproszę dwie. Co pan będzie pił? No tak, się napiję, bo mogę. Wie pan Boże, coś się panu stanie. No właśnie, chyba mi zabraknie, da mi pani trzecią. Wziąłem 3 butelki wódki do domu. Od razu, 3 butelki wódki, postawiłem sobie na stole, nikogo nie ma, fajno, trach i... Jedziemy, sparciocha, sparte turki od razu, żeby nie czekać na kieliszki, na nic. Pociągnąłem raz, drugi, trzeci. Poszła jedna, poszła druga, poszło pół trzeciej. Tak zasnąłem, wstałem rano, rozłożyłem ręce na środku ulicy, jak wyszłem z domu i co mi jest? I malutki kacyk, dam radę, mogę iść pracować, nic mi nie będzie. Po 2 dniach następnych zaczęło się. Już nie było, że dam radę. Leciałem z górki, ale momentalnie leciałem z górki, łamałem wszystko, co było możliwe, wszelkie zasady. Już nie było dobrego Rysia, nie był królem. Rysiu leżał pod krzakami, Rysiu leżał pod klatką. Jak podobnie z fajfusem na dole, wciągano mnie, wnoszono do domu, chroniono, wysyłano wszędzie, do psychologa, wylądowałem w psychiatryku, zabierała mnie policja. My dawali rady, 2 razy byłem w psychiatryku i po tych 9 latach, gdzie mam drugi zeszyt, znalazłem, w 2018 roku wylądowałem ponownie na tej samej terapii w Prawutach. To już sam chciałem, bo już mówiłem, że nie daję rady, już jest dość tego. Sam chciałem, żona, gdy się dowiedziała po 9 latach, także ja nie piję mało, nie zeszła z tego świata. Ona jechała do mnie z prezentem, że zostałem sam, żeby mi wynagrodzić z wycieczką, a ja w tym czasie, kiedy zrezygnowałem z picia, co wam jeszcze nie powiedziałem, zamieniłem te picie na hazard. Zostałem hazardzistą. Potem sobie znalazłem kochankę. Udowadniając sobie coś? Nie wiem. Nie wiem, podobało mi się po prostu, że mam kogoś, że mam trochę lepiej jak w domu, że mogę sobie wykorzystać ją na wszystkie strony. Już ona mi nie była potrzebna, nie mówiłem, że jej kocham. Nie wiem, udowadniałem sobie, krzywdziłem ją, to ja wiem, że tak teraz. I kiedy żona przyjechała, bo się dowiedziała, że ja piję, powiedziałem jej o tym. Po tym, jak mnie syn ukrywał z tym wszystkim, powiedziała mi o tym po pijaku. Co powiesz matce, synu, że twój ojciec ma kochankę? No w dupie to babnie. Wiecie, żona pomogła mi to skończyć. Zrobiła to praktycznie za mnie. Mimo, że takie krzywdy porobiłem, ona to zrobiła za mnie. Rozerwała ten związek. Została przy mnie, chociaż wyjechała do Holandii. Z powrotem. Ja poszłem na tą terapię z powrotem. Jakoś po długich rozmowach jeszcze powiedziała, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będąc na terapii 3 tygodnie, zadzwoniła do mnie, bo co tydzień miałam telefon. Mówi, ja mam dla ciebie pracę, to jak chcesz, to po terapii do mnie przyjedź. Zerwałem tą terapię. W 4. tygodniu jechałem do niej. Przyjechałem tutaj do niej. Zapłaciła, dała pieniądze, wszystko. Przyjechałem tutaj do niej. Zaczęło się to jakoś tu układać. Miałem pracę, dobrze zarabiałem. Jakiś tam chyba rok to trwało, czy niecały. Jakoś tak zacząłem sobie, a w tygodniu mogę. I tak w tygodniu, potem zaczęło się częściej, coraz bardziej. Weekendy były już przepijane. Straciłem tą jedną pracę, wyrzucono mnie. Gdzieś byłem kierowcą, woziłem ludzi. To już potrafiłem przyjechać po pijaku tym samochodem i ludzi przywieźć. Wyrzucono mnie z tej pracy, ona mnie też wyrzuciła z Holandii, pojechałem do Polski. Ponownie mi dała szansę, znowuż w Polsce było. Ona wysyłała mi pieniądze, ja żebrałem, chodziłem. Ojciec przychodził, pilnował mnie, tłukł mnie. Zamykał mnie za drzwiami, zamykał klucze, zabierał, buty zabierał. Potrafiłem, mieszkałem, miałem łatwo, bo mieszkałem na parterze, potrafiłem w szlafroku wyskoczyć do CPN-u, gdzie był mróz, praktycznie na włosy, bo w skarpetkach. Leciałem do CPN-u, gdzie stali motocykliści, z takich grupek, takich, jak to się mówi, tych motorowych, podchodząc do nich. A ty jak wyglądasz? Ty patrz na siebie, mówię, synku, bo mi się chce pić. Bo mój, widzisz, uczciwie gadasz, to ja ci postawię, bo fajnie, bo fajnie wyglądasz. Postawili mi tą wódkę. Wielu ludzi mi tam stawiało na tym CPN-ie. Potrafiłem wykombinować na wszystkie sposoby. Mieć pieniądze, czasami się obudzić i nie wiedzieć, skąd mam te pieniądze. Miałem te pieniądze. Waliłem ostro. Znowu się jakoś uspokoiłem. Przyjechałem z powrotem tu do Holandii. Znowu miałem pracę, ale też było dalej to samo. Dalej kombinowane. Picie w ukryciu, chowane, jeżdżenie. Żona musiała wyjechać z tej Holandii tutaj. Ja tam zrobiłem taki barłuk, że wszyscy już mnie nie chcieli pracy, kazali mnie wyrzucić wszędzie. Z domu, gdzieś mnie wyrzucili. Wyrzuciła mnie żona stamtąd, syn mnie odwiózł. Wtedy było jeszcze gorzej. Wtedy zacząłem znowu żebrać, pić, chodzić po wszystkich lumpach. W sklepach ja byłem stałym klientem podsklepowym. Stale byłem w pracy, czyli w firmie Panda, japońskiej firmie, nie? Panda, 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 Panda. I tak było dawane. Wykorzystywałem na wszystkie sposoby. Do momentu, kiedy już syn też nie wytrzymał, ze swoim partnerem wyjechali z domu. Żony nie było, ojciec mnie odwiedza, nic i zostałem upodlony sam. Gdzie już miałem, byłem w takim stanie, że wylatywałem do ojca, mówię, co wy tu robicie w domu, jak ja jestem, kurwa, was pozabijałem w domu. Leżycie u mnie w domu. W takim byłem stanie. Obudziłem się pewnego dnia, jakby odstawiony przez wszystkich. Odstawiony przez wszystkich. Opuścił mnie syn, pozabierał mi rzeczy, pozabierał mi wszystko z lodówki, zostałem sam, nie było niczego. Nic. Głodny, obsrany, obszczany, obrzygany, zostawiony tutaj na pastę losu. Koniec. Zobaczyłem tylko widok telewizora. I jakoś tu się zaczęło to moje jakby powrót do zdrowia. Wróciłem, ocknąłem się, postawiłem się na nogi, kumpel mi dał pracę, ledwo z tego powychodziłem, zacząłem, posprzątałem mieszkanie, uzbierałem parę groszy pieniędzy, uzbierałem na swój wyjazd do Holandii, żona mi pozwoliła tu wrócić. Chodziłem 10 tutaj miesięcy po Holandii. Ja przeskakuję szybko, bo wiele bym musiał opowiadać, a widzę, że czasu nie mam. Zostawiłem wszystko. 10 miesięcy trwania w Holandii na dupę. Powiedziałem to żonie, mówię, coś mi się dzieje, muszę wrócić na meeting. Wróciłem do Bredy. Przyjęli mnie serdecznie, zacząłem chodzić, słuchać. Chodziłem, nie wiem, to trwało rok czasu i w pewnym momencie słyszałem o speakerach, o sponsorach, o wszystkich i w pewnym momencie stanęła na mojej drodze dziewczyna, która przyjechała do nas z Krakowa, Celka. Opowiadała kilka razy o sponsorowaniu, to tamto. I wiecie, przyjechałem do domu i w dziwnej sytuacji do niej napisałem, gdy ona była w dziwnej sytuacji, do niej napisałem SMS-a, to może ona wam to kiedyś opowie. Poprosiłem ją o sponsorowanie. Zgodziła się, ale byliśmy razem wystraszeni. Ja i też ona, co z tego będzie. I pytała się mnie chyba przy pierwszym spotkaniu, czy nie wolałbym z mężczyzną. Mówię nie. Tak niech będzie. No i zaczęło się, tak? Dała mi te sugestie. I byłem sceptycznie nastawiony, jakiś tam poproś Boga, tak? Pościel łóżko, przeczytaj, to zrób, ale mówię, kurde, niech tak będzie. I tak się stało. Zacząłem to robić z lękiem, z niepewnością. Kiedy był pierwszy krok, znaczy przyznałem się, że jestem alkoholikiem? Tak. Przyznałem się jeszcze do tego, bo wszystko, co robiłem do tej pory, nie mogło się ułożyć, zrobić. Więc mówię, nie powiem jej nie, ona coś wie, będę to robił. Też było w drugim kroku, czy uwierzyłem, że Bóg mi przywróci zdrowy rozsądek? Chyba tak, bo zaczęło się coś dziać. Dałem też się Bogu. Jakkolwiek go pojmuję, zacząłem się modlić, robić te sugestie, te łóżko, te ścielenie, te dzwonienie, rozmowy. Czwarty, piąty krok, kiedy przyznać się do swoich boleści, swoich win i tak dalej. Też i tu się zaczęło odkrywać, że miałem pretensje do ojca o wszystko, co tylko było możliwe. Żeby nie kupił, żeby nie zrobił, że mi zagrażał, że matka, że to, że sam to. Ale też patrząc na to, czy ja z nim rozmawiałem, z matką, z ojcem, nie, o niczym nie rozmawiałem, tylko miałem do nich pretensje. Ja nie mówiłem do nich kocham, oni do mnie nie mówili, ale dał mi ojciec wiele, bijąc nawet, podnosząc rękę, czy mnie bijąc, że mam tego nie robić, że ja mam to zmienić, że mam mówić do syna, że go kocham, że mam, nauczył mnie zbierać grzybów, nauczył mnie zbierać ziół, pokazał mi, że oszczędzając, czy robiąc, odkładając pieniądze, można coś zyskać. Matka mi dawała, tak jakby pozwalała mi w pracy swojej przygarni, pozwalała mi liczyć ich słupki, też mi ufała, że nie okradnę, że nic. Pokazywała, kiedy jej matka umierała, że można się starszą osobą zająć. Ojciec też, niedawno mi się to przypomniało, też mył swojego ojczyma, którego też mył, opiekował się nim. Coś mi dał, wiele mi dał, kiedy to później zrozumiałem. Zaczęły się dziać w moim życiu cuda. W tym czasie, kiedy mój syn zaczął jednak pić i byłem też 3 razy w Polsce, żeby go jakby od tego odciągnąć. Chciałem po swojemu, żeby się udało, żeby nic. W końcu odpuściłem, mówię, to się nie uda, ale ostatnim razem, gdy byłem u niego, powiedziałem do niego, że to się źle skończy. Skończymy albo razem, albo już więcej nie będziemy się widywać. I powiedział do mnie, że już przestanie pić, żebym ja nie pił. I mówi, wiesz co, ojciec, 17 lat cię nienawidziłem, ale 17 lat cię kocham, odkąd zacząłeś coś robić. I czy ty się nie boisz mi zostawić pieniędzy i wszystkiego, że czy pójdę pić? Nie, a skąd wiesz, bo ja już tam byłem. Ja wiem, co ja narobiłem, już tego nie chcę. I też wiele w swoim życiu przeszłeś. Chciałem, też prosiłem cały czas Boga, żeby usunął te moje wady. Ja miałem wiele wad, wszystkich. Przeskoczę może dalej, bo jest mało czasu. Kiedy zrobiłem listę osób, które mam być, nie wiem, skrzywdzone, zacząłem, czy sąsiadom, czy coś, zacząłem przepraszać, starać się jakoś oddać im tą gotówkę. Po malutku jakoś to szło, zaczęło to iść. Nie umiałem tylko sobie poradzić tymi, jakby zadośćuczynić, czy matce, czy ojcu, nic. Stała się rzecz, przeszkodzę bardzo szybko i daleko, stała się rzecz, że byłem nie tak dawno w Polsce przed świętami Bożego Narodzenia w tamtym roku i matka była tak schorowana, że poprosiłem, żeby ją oddali do szpitala, bo tu się robi coś źle. Już wtedy karmiłem ją przy stole. Wróciłem do Holandii i dostałem wiadomość, że w tym czasie dostałem oczywiście zawału. Nie mówiłem wam o tym, bo od 2 lat, od 3 lat choruję, dostałem zawału i powiem wam, jak to fajnie wyglądało. Dostałem zawału. Lekarz mnie szybko skierował do szpitala. Mamy szybko robić mi operację, a ja jadąc do szpitala, se patrzę w górę, mówię, ty Boże, o co tu chodzi? Ja będę żył czy nie? Dasz mi odpowiedź czy nie? I leżąc na stole operacyjnym, w ciągu 20 minut mnie tam dowieźli, leci taki, jak to, białym kiecuchu z telefonem i napis po holendersku przetłumaczony na polski. Dobrze, że jesteś, będziesz żył, pomożemy ci. To była odpowiedź od niego. I to były coraz większe cuda. Syn powiedział, że mnie kocha. Bóg mi odpowiedział na kilka pytań. I tu się dowiedziałem znowu, że matka mi umiera. Jest w szpitalu. Mówię, Boże, zrób coś, żebym ja mógł być przy niej. Jestem po zawale, żebym lekarza miał, żebym mógł być przy niej, bo ja tego chcę. I tak się stało. Był nagle telefon zaraz po chwili. Panie Ryszardzie, kardiolog, który miał pana przyjąć za pół roku czy za rok, jest teraz dostępny, czy pan się na to godzi? Zgodziłem się, pojechałem. Szybko jechałem, bo nawet było żona, mówię do żony, dzwoń do ojca, spytaj, zobacz, co tam się dzieje, ja chcę usłyszeć jego głos. Usłyszałem, ryczy. Mówi, że zostanie sam, będzie możliwe, zaraz będę. Mówię, ty pakuj walizkę. Żona spakowała mi walizkę, szybciutko jechałem, bo droga była tak paskudna, tak wredna, że nawet nie pamiętam 40 minut, jak jej przejechałem. Nie wiem, kto tą kierownicą kierował. Dojechałem. Dojechałem po zawale, po co w tym czasie, nie powiedziałem wam, mój brat i jego dzieci powiedziały, że mam nie przyjeżdżać, bo jestem tam niepotrzebny. Siła wyższa powiedziała co innego, więc zrobiłem tak, jak ona chciała. Pojechałem do matki. Pojechałem, wyciągnąłem ją ze szpitala, przywiozłem do domu i zacząłem się nią opiekować. Cieszyłem się jak głupie dziecko, które dostało największą zabawkę. Myłem, podcierałem dupy, robiłem wszystko, co było możliwe. Byłem dla niej. Ja cały. No, bo zaraz się rozryczę. No, uwaga. Dobra, lecimy dalej. Opiekowałem się nią do końca. Do ostatnich chwil sprowadziłem księdza Boga do niej i było powiedziane, powiedziała do mnie słowa: dziękuję ci za tego księdza. Powiedziała do mnie: kocham cię, mimo że miała Alzheimera, nie widziała, ale była świadoma w tym, co robi, gdy był ksiądz. Na cmentarzu, kiedy, nie, jeszcze powiem wam tak, gdy syn do mnie dzwonił, i mówi: co robisz, ojciec? Ja mówię: no właśnie, myję babci tyłek, podcieram ją, będę ją karmił. Ty, słuchaj, ja jestem w samochodzie z tyloma ludźmi, oni cię słyszą. Ja dopiero mam, co oni tam słyszą. Ja tobie to mówię. I w tym momencie on dostaje brawa, słyszę w telefonie, jak mówi: ja mówię: człowiek, ale ty masz ojca wspaniałego. Mówię: kurde, mówię, ja pierdziolę, ale dostał słowa od ludzi, którzy mnie nie znają mojego życia, a mówią do niego, że masz nie ojca pijaka, a dobrego człowieka. Było to też i dla mnie nagrodą. Do końca jej dni wracam do matki. Gdy ją pochowaliśmy na cmentarzu ludzie mnie omijali wielkim łukiem. Jako takiego, nie wiem, obcego człowieka. Kondolencje wszyscy składali mojej rodzinie, począwszy od ojca, brata i reszty, którzy ani matkę wywieźli z domu do krematorium. Oni już posprzątali wszystko po niej. Ja nic mi nie zostało po niej. Nic. Wszystko mi wynieśli. Wyrzucili. Nie wiem, po co oni te papiery wzięli sobie, że powiedzieli, że nie mam nic wierzyć, bo oni mają te papiery na nią, na mojego ojca i tak dalej. Że ja nie mam nic do gadania. Dobra, niech tak będzie. Na cmentarzu tylko jedyne, co kto mi podziękował, ksiądz słowami Boga: dziękuję ci, synu, za to, co zrobiłeś dla swojej matki, że tutaj jesteś. Nie patrzą na to, że mnie omijają, a ja mu też odpowiedziałem: też ci dziękuję za to, co mi powiedziałeś. Na stypie nikt się nie odzywał, ni nic. Po stypie miesiąc czasu po śmierci matki, w dniu jej śmierci zakwitł po raz pierwszy lilia zakwitła, która nigdy nie rosła. W ciągu miesiąca urosła do pięknych kwiatów, zwiędła. I to było chyba jedno z moich ostatnich wizyt w domu, kiedy jeszcze ojciec powiedział do mnie: ja ty, ty tu jesteś, ty chodzisz, znowu szklasz, pijesz, bo ci nie widzę. Ty jesteś tu niepotrzebny, weź jedź z powrotem. Mówię: dobra, jak chcesz, tak będzie. Bez pożegnania pojechałem do domu. Tutaj do Holandii, przepraszam. Bez pożegnania. Ale teraz 3 kwietnia, kiedy miałem imieniny, on się do mnie odzywa i mówi: trochę więcej spokoju, bez złości, ale to też się ciebie tyczy. Ja wiem, że żeśmy sobie narobili wiele, ale pamiętaj jedno, możesz mnie wyzywać jak chcesz, robić co chcesz, ale ja i tak będę twoim przyjacielem. Ja w każdej chwili, nawet teraz, gdyby zadzwonił, to bym przerwał tą spikerkę i pojechał do niego. No, bo zaraz będzie drugi raz. I za to, że spotkałem takich ludzi jak wy, moją sponsorkę, jestem Bogu wdzięczny, że mogę spojrzeć na własne rany, aczkolwiek mam ich dużo. Za to, wiecie, napisałem do matki takie słowa. Coś wam, bo ja lubię czytać takich swoich zapisek. Kurde, bo mam pełne łez oczy. Nie martw się, mamo. Twoje dziecko jest wojownikiem. Moja droga jest obietnicą, że cokolwiek przyniesie jutro, stanę naprzeciw tego, chroniąc wartości, które mnie nauczyłaś. Świat jeszcze nie wie, jaką siłę we mnie zaszczepiłaś. Mogą mnie łamać, nienawidzieć, ale nikt nie pokona człowieka, któremu ty dałaś serce do walki. To, że mam moją sponsorkę, to, że mam was, to, że coraz więcej dostaję, zacząłem chodzić na meetingi online, nigdy celce nie powiedziałem słowa, że czegoś nie zrobię. Spało to może wolno, pomału, ale Pan Bóg daje mi łyżeczka po łyżeczce, ten talerz wdzięczności tego wszystkiego i tego, co zrobiłem w swoim życiu. Różne rzeczy się w życiu mi przydarzają, dobre i złe, ale wiem, że mogę zadzwonić do was czy do niej z jakąś pierdołą, że ryczę, że jest mi źle, czy co mam zrobić, pytam się, nigdy tego nie robiłem. Nie mówiłem słowa proszę, dziękuję, pomóż mi. Tak jak nieraz rozmawiam z wieloma ludźmi, za to też jestem wdzięczny, bo ja poświęcam dużo czasu na rozmowy, może to jest moje niesienie posłania. Może to, że zaszczepiam komuś, rzucam komuś ziarenko i tak jak u mnie Celka zaszczepiła, to ja musiałem o te ziarno dbać. Ja musiałem dbać o tą ziemię, o to, żeby jak w życiu, kiedy żeby kwiata mieć ładnego, to trzeba o niego dbać, trzeba wyrywać chwasty, trzeba dbać o tą ziemię, trzeba robić coś dla niego, żeby on urósł. I też musiałem o swoje życie w ten sposób walczyć, zacząć wyrywać swoje chwasty, wyrzucać, stanąć naprzeciw siebie i powiedzieć, kim byłem, co zrobiłem. Ale też broniąc też siebie, doceniać to, co mam. Staję teraz na środku dnia, patrzę w lustro i doceniam to, że w ogóle żyję, że oddycham, serce mi wali, bo Pan Bóg na to pozwala. Coś robi dla mnie i ja mam coś zrobić też dla Niego. To, że rozmawiam z ludźmi, niosę posłanie, może przez ten telefon, to też jakbym robił coś dla niego. Jestem mu za to wdzięczny, co dla mnie zrobił w życiu. Pomimo złych dni, złych, nie wiem, tych tragedii, wszystkiego, ale postawił mnie na nogi. Czasem, znowu wam przeczytam, czasem świat daje mniej niż chce, czasem gubi swój własny sens, ale w ciszy gdzieś głęboko w nas tli się iskra, co daje blask. Nie patrz w tył, nie licz już strat. Każdy dzień to kolejny start. To, co dasz, wróci kiedyś znów. Dobro wraca, niesie moc. Małe rzeczy znaczenie mają, dobre serca. Dobre słowa serca otwierają. Czasem teraz wystarczy, żeby być, żeby pomóc komuś żyć. To, co robię, to, co teraz mam, to, co mój syn do mnie widzi i mówi do mnie, że tata, ty do tego Boga się modlisz? No tak, cały czas. No wiesz, w moim życiu coś zaczyna wychodzić. Ty wiesz, że masz chyba rację? Na razie mi mówi chyba. Potem powie, może miałeś rację. Ja nawet prosząc Boga o to, żeby to, że może on w ciebie nie wierzy, ale zrób coś dla niego, może te koncerty, które on gra, co mu dałeś, to musimy, żebyśmy razem sobie nawzajem pomagali. Może zrób potem koncert jakiś w klasztorze. No a wiecie co? Że miał koncerty przez tydzień w klasztorach? Mówię, kurde, ale fajnie. Drobne rzeczy i każde proste słowa, a tak wiele dają. A jestem mega wdzięczny za to, co mam, za to, co dostałem, mimo tych złych dni, mimo tego, że mam blizny, które są bardzo duże, ale patrzę na to inaczej, że moje blizny, moje rany mogą być inspiracją dla drugiego człowieka, który jeszcze jest chory. Że nawet z gówna można coś zbudować, wielki zamek. Wiecie, ja nie jestem bohaterem tej opowieści, ja jestem bohaterem, który przeszedł piekło, wyszłem z niego, ale zostawiłem po sobie zgliszcza. Ale patrząc na te zgliszcza, staram się coś odbudować z pokorą, z wdzięcznością, z poczuciem winy i z tym, że się czegoś nauczę, i pomogę drugiemu człowiekowi, który wciąż jeszcze cierpi. Kiedyś przeczytałem to na mojej pierwszej czy drugiej spikerce, takiej u nas w grupie. Powiedziano mi, że zawarłem to w swoich słowach, jakby program w jednym cukierku. Mówiąc też do siebie, przestań trwać w przyszłości, oszukiwać siebie, zazdrościć innym, być perfekcjonistą, martwić się jutrem, porównywać się do innych, ale zacznij doceniać siebie, śmiać się głośno, świętować chwilę, cieszyć się tym, co już masz, wybaczyć sobie i innym, słuchać swoich potrzeb i być dla siebie dobrym. Staram się to robić, staram się nie krzywdzić już do rodziny. Kocham, ale to słowo to może jest za małe. Wystarczy, że nie krzywdzę ich, a wdzięczny za to, że moja żona jest do tej pory, to jestem jej dozgonnie, bo 38 lat przeżyjąc ze mną piekło, tak samo i moje dziecko, wierzyła w to, że będzie dalej. Ja patrząc teraz, gdy ona wchodzi z pracy, gdy otwiera drzwi, na pewno niepewna tego, co się będzie działo, a widzi, co jest i pomaga mi w tym, ja widzę teraz jej blask w oczach. Kiedy on, otwieram drzwi i ona mi widzi, nagle jest iskierka. Jest. Nie pije. Jest obiad. Jest zrobiony. Podaję jej ten obiad pod nos. Ja jej zrobię kolację, ja jej zrobię śniadanie w sobotę, w niedzielę, podam jej do łóżka. To nie jest to, że coś chcę wykupić od niej. Nie. Nie, ja po prostu chcę coś zmieniać. Nie takimi rzeczami, wszystkimi. Nawet tym, co robię, nie przeszkadza mi ona w tym. Wręcz nawet mnie goni. Ty już jedź. Ty już masz meetingi. Ty pamiętasz, że masz gdzieś warsztaty? A ty co mnie wyganiasz z domu? Ty już mnie uciekaj tam. Wiecie, że ja jej za to, a ja jej. Jak ja ją za to kocham, jak ona do mnie mówi, musiałem iść tam. Ale już cię nie ma. No i lecę. Chociaż mi się nie chce, to ona mi kopa da. Leć mi tam, a już cię nie ma. Jadę teraz po innych meetingach, po innych na warsztaty jeżdżę. Co też zawsze sponsorka mówi, ja spróbuj dalej, idź, idź głębiej. Ale taki jestem, wiecie, oporny, nie? Ja też mam wady charakteru. Czasami nie po mojemu. O kurde, tak nie ma być. Ale posłucham, stanę, nakrzyczę czasami na Boga, na wszystkich. Ty kurde, co mi nie dochodzi, o co ci tu chodzi? Ale stanę w opoku i powiem, słuchaj, nakrzyczałem na ciebie, sorry, przepraszam cię za to, ale teraz mi pomóż, bo ja nie umiem się z tym poradzić. Ja po prostu jestem alkoholikiem, jestem wręcz więcej szczęśliwym alkoholikiem, który nie potrafi kierować własnym życiem, a cieszę się z tego, co mi daje. To, co mam. Wiecie, tak wam na koniec przeczytam taką swoją, usłyszałem to, na pewno nie jest moje. Dzisiaj, panie, dzisiaj nie proszę o łatwe życie, nie proszę o bogactwo. Nie proszę o sukces, proszę tylko, aby moje serce już nigdy nie wróciło do ciemności. Dziękuję Ci za każdy trzeźwy poranek, za każdy, w którym nie muszę już uciekać, za ludzi, którzy zostali przeze mnie, przy mnie, gdy sam już siebie nie poznawałem. Dziękuję za moje upadki, za ból, za łzy, za chwile, które nauczyły mnie pokory. Ty widziałeś mnie wtedy, gdy niszczyłem siebie, gdy raniłem ludzi, którzy mnie kochali, a mimo to nie zostawiłeś mnie samego. Dałeś mi siłę, abym zaczął od nowa. Naucz mnie kochać spokojnie, naucz mnie rozmawiać bez krzyku, naucz mnie budować relacje bez lęku, bez toksyczności, bez ranienia innych ludzi. Odbuduj moje serce, odbuduj moje życie, odbuduj moją duszę. Pobłogosław wszystkich ludzi zdrowiejących. Tych, którzy każdego dnia walczą o siebie, tych, którzy płaczą po cichu, tych, którzy boją się zacząć od nowa. Jeśli dziś ktoś słucha tej modlitwy, myśli, że jest za późno, niech zrozumie jedno. Dopóki oddychasz, Bóg nadal pisze Twoją historię. I dopóki ja jestem tutaj i patrzę sobie w lustro, jestem za każdy dzień wdzięczny. Słowa czwartego przykazania, że jeżeli nie pokocham siebie samego takim, jakim jestem, nie pokocham innego człowieka. Zacząłem kochać, zacząłem prosić, zacząłem się modlić, nie tylko za mnie, za wszystkich, za moich wrogów, za moich przyjaciół, za tych, których skrzywdziłem, którym pomogłem. Staram się to przekazywać dalej. Ziarenko po ziarenku, pomimo iż mówią do mnie, nie dzwońcie do niego, bo on się do tego nie nadaje. Że nie jest dobry. Mam gdzieś, co o mnie mówią. To są ich opinie, nie moje. To jest ich droga, nie moja. To też są chorzy ludzie. Jestem wdzięczny za to, że was mam wszystkich. Jeżeli wam nikt tego nie powiedział, to powiem wam, że jesteście wspaniałymi ludźmi o dobrym sercu, którzy są potrzebni mi, jak i całemu światu. No dobra, nie będę wam więcej gadał, bo trzeci raz się rozrycie. Sorry, przepraszam i dzięki za to, że mnie wysłuchaliście. Pogody ducha.